Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Podsumowanie wizyty kardynała Tarcisio-Bertone na Białorusi oraz zakończonego w Quebecu Kongresu Eucharystycznego. To główne tematy dzisiejszego programu. O wizycie watykańskiego sekretarza stanu rozmawiać będziemy z arcybiskupem Tadeuszem Kondrusiewiczem. Międzynarodowe Święto Eucharystii podsumuje kardynał Stanisław Dziwisz. W poniedziałkowym magazynie 23 czerwca wita Państwa ksiądz Józef Polak. Rozpoczynamy od watykańskich aktualności dnia. W związku z obchodzoną jutro uroczystością patrona kawalerów maltańskich, świętego Jana Chrzciciela, papież przyjął ich wielkiego mistrza, brata Matthew Festinga. Nowy zwierzchnik suwerennego rycerskiego zakonu szpitalników świętego Jana z Jerozolimy po raz pierwszy w tym charakterze uczestniczy w tradycyjnej czerwcowej audiencji. Jako wielki mistrz spotkał się już z Benedyktem XVI w kwietniu na miesiąc po swym wyborze.
Kawalerowie maltańscy są kontynuacją zakonu rycerskiego joannitów, powstałego w XII wieku podczas wypraw krzyżowych. Prowadzą dziś liczne placówki służby zdrowia i dzieła charytatywne w ponad 120 krajach świata, w tym również w Polsce. Obecni u nas od średniowiecza, po II wojnie światowej wznowili działalność w latach 90. XX wieku. Zakon jest suwerennym podmiotem prawa międzynarodowego. Utrzymuje stosunki dyplomatyczne z 96 państwami, w tym ze Stolicą Apostolską, i ma stałego obserwatora w Organizacji Narodów Zjednoczonych. 58-letni brat Matthew Festing to 79. wielki mistrz w historii kawalerów maltańskich i drugi Anglik na tym stanowisku. Pierwszym był jego bezpośredni poprzednik, zmarły w lutym brat Andrew Bertie, który kierował zakonem przez ostatnich 20 lat.
Turystyka wobec wyzwania zmian klimatycznych to tegoroczne hasło Światowego Dnia Turystyki obchodzonego 27 września. Ten temat podejmuje także opublikowane dzisiaj orędzie Papieskiej Rady do spraw duszpasterstwa migrantów i podróżujących. W dokumencie przypomina się, że również w Watykanie, jednym z ważniejszych miejsc światowej turystyki, podjęto działania na rzecz oszczędności energii i redukcji emisji gazów cieplarnianych odpowiedzialnych za zmianę klimatu. Papieska Rada do spraw duszpasterstwa migrantów i podróżujących wskazuje jednocześnie, że właśnie zjawisko masowego przemieszczania się po świecie setek milionów turystów przyczynia się do rosnącego zużycia paliw i emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Włącza się to w całą gamę działań człowieka wpływających negatywnie na środowisko i klimat. Jak dotąd spóźnione i nie zawsze adekwatne działania rządów nie są w stanie zapobiec postępującej degradacji.
Dokument przytacza opisy biblijne, gdzie można doszukać się analogii do obecnych ekologicznych dylematów ludzkości. Dobro jest tam utożsamione z bujną przyrodą i życiem, zło z chaosem i martwotą pustyni. Symbolicznie oznacza to również walkę światła i ciemności w duszy człowieka, która wcale nie skończyła się wraz z dziejami pierwszych rodziców. I dzisiaj należy walczyć z tym, co jest skutkiem samouwielbienia i egoizmu, także w wymiarze społecznym, aby przywrócić w jak największym stopniu pierwotną harmonię stworzenia. Szczególnym wymiarem tej walki jest zdolność dalekowzrocznego myślenia o przyszłych pokoleniach, które odziedziczą po nas Ziemię. Wymaga to ducha wyrzeczenia i rezygnacji z przesadnej konsumpcji, która wyniszcza nasz glob.
W obliczu tych wyzwań Papieska Rada do spraw duszpasterstwa migrantów i podróżujących proponuje etykę odpowiedzialności. Propozycja ta obejmuje także turystów, którzy wezwani są, by być przyjaciółmi ziemi, wybierającymi prostsze i bliższe naturze sposoby spędzania wolnego czasu. Ekologiczna turystyka powinna odznaczać się zatem poczuciem samoograniczenia w konfrontacji z szaleństwem posiadania i konsumpcji. Ma to dać początek całej kulturze szacunku dla środowiska, wyrażającej się w radosnej prostocie nastawionej przede wszystkim na to, co nieprzemijające czytamy w watykańskim przesłaniu na Światowy Dzień Turystyki.
Wizytę kardynała Tarcisio-Bertone na Białorusi można uznać za historyczną, uważa arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz. Metropolita Mińsko-Mohylewski po jej zakończeniu przypomniał, że watykański sekretarz stanu przybył na zaproszenie władz państwowych. Spotkał się z prezydentem Łukaszenką i odbył szereg rozmów, które przyniosły konkretne owoce. Zdaniem arcybiskupa Kondrusiewicza ważny jest również duszpasterski i ekumeniczny wymiar wizyty.
Pierwszy raz tak wysoki hierarcha był na Białorusi. Druga osoba w Kościele katolickim, najbliższy współpracownik papieża Benedykta XVI. Myślę, że wizytę można nazwać jako wizytę historyczną. Pierwszy raz sekretarz stanu przybył na Białoruś. Druga sprawa, że został zaproszony również przez władze państwowe. Nie była to tylko wizyta religijna, ale nosiła też charakter państwowy. Odbyło się bardzo wiele spotkań pomiędzy księdzem kardynałem Tarczyzy Bertone a przedstawicielami władzy Republiki Białoruskiej, między innymi z prezydentem, z ministrem spraw zagranicznych i z ministrem do spraw religii i narodowości.
Księże arcybiskupie, to były rozmowy na wysokim szczeblu. Co przyniosły?
No, rzeczywiście zaowocowały tym, iż została podjęta decyzja o przygotowaniu pewnego porozumienia pomiędzy Białorusią a Watykanem. Uważam, że to jest niesamowicie ważny krok, bo w ten sposób Kościół otrzyma większą prawną pozycję w społeczeństwie i ta umowa, która ma być przygotowana, potem podpisana, będzie nosiła charakter międzynarodowy i w tym sensie Kościół będzie czuł się mocniej na Białorusi. I druga sprawa, o której marzyliśmy wszyscy, o wizycie papieża, Jan Paweł II też chciał przyjechać, ale to takie dalekie marzenia były i tutaj prezydent oficjalnie zaprasza papieża na Białoruś. Myślę, że tymi posunięciami, jeżeli to wszystko dojdzie do skutku, a modlimy się o to, by doszło do skutku, zacznie się pisać nowa stronica w stosunkach pomiędzy Watykanem a Białorusią i nowa stronica dziejów Kościoła katolickiego na Białorusi.
Księże arcybiskupie, jak do tego wydarzenia podchodzili miejscowi wierni?
Bardzo ważne były wizyty księdza kardynała w Pińsku, w Grodnie, no i oczywiście w Mińsku, gdzie program był bardzo mocno rozbudowany. Wszędzie ksiądz kardynał Tarczyzy Bertone, sekretarz stanu, zobaczył masy ludzi. Czekali na niego. Biskup Kazimierz Wielkosielec, który po spotkaniu z księdzem kardynałem wyjechał szybciej do Pińska, opowiadał mi, że na pewnym CPN-ie stał, aby zatankować auto i ludzie podchodzili i pytali, a gdzie ten papież, kiedy ten papież będzie jechał? Ludzie czekali z choręgiewkami na skrzyżowaniach, szczególnie na wioskach, miasteczkach i tak dalej. Ogromne masy ludzi przed katedrą w Grodnie, bo katedra ogromna nie mogła zmieścić. No i w Mińsku w wielu miejscach robiliśmy w sobotę 21 czerwca poświęcenia kamienia węgielnego pierwszego kościoła, który buduje się w Mińsku po 100 latach. I od razu po tym spotkanie z młodzieżą. To tej młodzieży tam przyszło, no ja tak uważam, 2,5 tysiąca na pewno było. Tam kapliczka tylko jest, kościoła nie ma, zaczyna się budowa kościoła. Tyle ludzi na tym placu budowy nazbierało się. I taka młodzież, zdrowa młodzież, oni modlili się, śpiewali. Potem 22 spotkanie z księdzem kardynałem w kościele świętych Szymona i Heleny, tak zwanym Czerwonym Kościele w samym centrum Mińska, orkiestry, spotykali kardynała, pieśni i tam spotkał się z nimi, przemówił. No i oczywiście potem do katedry. Katedra nie jest wielka, postawiliśmy telebim, to taki wielki ekran przed katedrą. No, według władzy, że było około 4-5 tysięcy ludzi tylko poza katedrą. Telewizja prowadziła bezpośrednią transmisję mszy świętej z katedry wczoraj, więc ta wizyta przyniosła też takie bardzo wielkie poruszenie również w naszych parafiach i nosiła też taki dobry charakter duszpasterski.
Co można by powiedzieć o ekumenicznym wymiarze tej wizyty?
Oczywiście charakter ekumeniczny, bardzo dobre spotkanie z metropolitą Filaretem, zresztą tutaj na Białorusi, w Mińsku stosunki z Kościołem Prawosławnym są bardzo dobre. Dwóch naszych księży wykłada na Fakultecie Teologicznym Prawosławnym. Mnie zawsze zapraszają na różnego rodzaju konferencje. Do nas przychodzą też z wykładami dobre takie stosunki. Myślę, że spotkanie z metropolitą Filaretem da nowy impuls jeszcze do rozwoju tych stosunków.
Program odwiedzin kardynała Bertone na Białorusi wpisaliście również wizytę na Państwowym Uniwersytecie i to z przemówieniem do młodzieży.
Oczywiście, jak przystało na księdza kardynała Tarczyzy Bertone, który przez 28 lat był profesorem, zorganizowaliśmy lekcję, wykład jego na Uniwersytecie Państwowym, jak dzisiaj młodemu człowiekowi mówić o wierze, na stosunek wiary i nauki. Audytorium pękało w szwach. Na uniwersytecie zjawia się kardynał, przemawia studentów, profesorów, klerycy też przyjechali z Grodna. Echo takie bardzo mocne było. Dlatego uważam za wizytę bardzo udaną i mam nadzieję, że przyniesie dużo owoców, przede wszystkim duchowych owoców dla naszego Kościoła.
Rzeczywiście, oby tak było, księże arcybiskupie. Gdy dwa państwa decydują się mówić o rozpoczęciu pewnego procesu zmierzającego do zawarcia obostronnego porozumienia, z pewnością już jakieś pomysły na to są. Czy powołano w tym celu już może jakiś zespół?
No, jeszcze nie jest powołany, ale trzeba do tego przystępować. No to już na szczeblu Stolicy Apostolskiej i państwa białoruskiego. Ale oczywiście z tego ma się zaczynać, o ile ja rozumiem ten proces.
Chciałbym jeszcze zapytać o aspekt osobisty. Co dla księdza arcybiskupa było w tej wizycie najbardziej ujmujące?
No oczywiście te wszystkie nabożeństwa, które odbyły się, bo widziało się tych ludzi. Druga osoba przyjeżdża, wszyscy czekają na papieża. Ja tak jakoś przemawiając akurat na zakończenie mszy wczoraj w katedrze, mówię, no eminencjo, kiedy ogłosiliśmy o tym, że wasza eminencja przyjeżdża, dziennikarze, ludzie pytali, co to może znaczyć dla nas? Mówię, no przed przyjściem Chrystusa był Jan Chrzciciel. Może eminencja odegra rolę tego Jana Chrzciciela, przygotuje drogę dla papieża. Na razie wychodzi, że tak.
Na razie wyszło, że kardynał Bertone położył kamień węgielny pod kościół Jana Chrzciciela.
Pod Jana Chrzciciela, tak, pod świątynię Jana Chrzciciela. I te spotkania to najbardziej ujął. No a oczywiście mnie się podoba nauka, uniwersytet. Na uniwersytecie też to było fantastyczne.
A co można powiedzieć o znaczeniu spotkania z prezydentem?
No, bardzo ważne, bo właśnie podczas tego spotkania z panem prezydentem padły właśnie te słowa o podpisaniu umowy, bo dotychczas istnieje umowa pomiędzy Kościołem Prawosławnym i państwem białoruskim, więc Kościołem Prawosławnym na Białorusi. Ksiądz kardynał Tarczyzy Bertony wyjaśnił, że u nas jest schemat inny, że podpisuje się międzynarodową umowę, w naszym wypadku Białorusi i Watykan, taką bazową umowę, a potem już mogą na szczeblu konferencji biskupów podpisywać jakieś umowy z konkretnymi ministerstwami i tak dalej. I pan prezydent odpowiedział, że taki schemat dla niego odpowiada, więc to było dobre. No i potem oczywiście te słowa mówi, zapraszam papieża. No trudno było uwierzyć nawet, że tak, ale to jest fakt. Ja byłem przy tym, byłem świadkiem tego.
Czyli można powiedzieć, że białoruski kościół czuje się tą wizytą umocniony, bo są konkretne decyzje, a i samych spotkań było wiele.
Na pewno tak, na pewno. To była radość dla ludzi w wszystkich miejscach, gdzie był.
Dziękuję serdecznie. Proszę Państwa, z Mińska mówił tamtejszy ordynariusz, ksiądz arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz.
Serdecznie witam Jego Eminencję księdza kardynała Stanisława Dziwisza, metropolitę krakowskiego. Księże kardynale, dobiegł końca 49. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Quebecu, którego tematem są słowa Eucharystia darem dla życia świata. Może kilka słów na temat samego hasła tego kongresu, ponieważ ksiądz kardynał był w Guadalajarze, był w tym czasie właśnie w Meksyku, kiedy sługa Boży Jan Paweł II ogłosił kolejny kongres eucharystyczny.
Nie będę wchodził w treść teologiczną tego hasła. Zatrzymam się tylko na moich przeżyciach osobistych. Miałem głęboką świadomość, że przywożę tu do Chrystusa Eucharystycznego wiarę i miłość moich rodaków żyjących i w Polsce, i w świecie. Kongres jest wielkim przeżyciem wiary i miłości w obecność Jezusa Chrystusa wśród nas. Tysiące ludzi z całego świata stworzyli atmosferę wyjątkową, atmosferę modlitwy, a także braterstwa. Można było tu przeżyć Kościół powszechny w tajemnicy eucharystycznej, tajemnicy krzyża i zmartwychwstania. Adorując Chrystusa, uwielbiamy i dziękujemy za Jego wyniszczenie, za Jego śmierć na krzyżu i za Jego zmartwychwstanie.
Kardynał Ouellet powiedział takie słowa, że Kościół w Kanadzie, Kościół w Quebecu potrzebuje nowego zesłania Ducha Świętego, potrzebuje zesłania Ducha Świętego w Eucharystii. Jak ksiądz kardynał skomentowałby te słowa?
Nie tylko Kościół w Quebecu, który przeżywa kryzys wiary przede wszystkim, ale cały Kościół potrzebuje wciąż ciągłej odnowy, a ma siły, żeby się odnawiać, siły żywotne. Źródłem tej odnowy jest sam Jezus Chrystus, obecny w Kościele, w Słowie, ale i w chlebie żywym. Mówimy dziś o nowej ewangelizacji, którą nam zadał jako w swoim testamencie Jan Paweł II. Tu na tym kongresie zrozumiałem, że drogą do odnowy Kościoła jest droga Eucharystii, mszy świętej, uczestnictwa w tej mszy świętej i adoracji Jezusa Chrystusa obecnego. To prowadzi do wyznania grzechów w sakramencie pokuty, do nawrócenia się, a także zbliżenia się do innych z miłością, zwłaszcza do ludzi potrzebujących wsparcia, nie tylko materialnego, ale jakiejś solidarności duchowej i wrażliwości na drugiego człowieka. A każdy potrzebuje tego, bo każdy nosi w sobie jakieś cierpienie.
Jakie przesłanie tego kongresu eucharystycznego ksiądz kardynał zabiera ze sobą, ale myślę, może być przesłaniem dla wiernych całego świata.
Na tym kongresie spotkał się cały Kościół. I ten Kościół pierwszego świata, świata bogatego, Kościół europejski, amerykański, ale i Kościół drugiego, trzeciego świata, Kościół afrykański, Kościół azjatycki. I co zauważyłem? Świeżość myśli o ludzi, którzy reprezentują Kościół afrykański i azjatycki. Kościół europejski pogłębił doktrynalnie prawdy wiary, a tamte kościoły wnoszą życie, wnoszą obecność żywą Jezusa Chrystusa w Kościele i działalność Ducha Świętego. To było imponujące, słuchając konferencji, a także czasem wstrząsających świadectw.
Wspaniałym takim elementem kongresu eucharystycznego był udział młodzieży. Czy to również jakieś przesłanie i obecność, działanie ducha Jana Pawła II, który przecież tak bardzo mocno troszczył się o młodzież?
Młodzież, która się identyfikuje do końca z wartościami, które reprezentował Jan Paweł II. To jest ta młodzież, która przejęła dziedzictwo. On głosi swoje orędzie poprzez usta tej młodzieży, która tu jest obecna. Spotkałem taką grupę, która ma na mnie duże wrażenie. One year for God. To znaczy, jeden rok z mojego życia całkowicie oddaję na służbę Panu Bogu. I z tej młodzieży, którą dzisiaj powszechnie nazywa generacja Jana Pawła II, wychodzą powołania tak do życia decyzjalnego, jak i zakonnego i do zgromadzeń żeńskich, których dzisiaj tak bardzo potrzeba. Budzi się wiosna nowego Kościoła. Myślę, że ten kongres obudził nadzieję. Nadzieję w Kościele kanadyjskim, zwłaszcza w prowincji Quebec, ale także i w całym Kościele. A ja tutaj zrozumiałem jeszcze raz, że drogą odnowy jest Eucharystia.
Bóg zapłać.
Rozmowę z kardynałem Stanisławem Dziwiszem zrealizował w Quebecu ojciec Marian Gil, oblat Maryi Niepokalanej. Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.